Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Wielkiego talentu i gorącego serca, a przy tym wypróbowanej pobożności, estetycznego życia, gruntownej nauki, żelaznej wytrwałości. Tak księdza Zygmunta Goliana charakteryzował inny wybitny kaznodzieja, biskup wyniesiony na ołtarze, związany z Krakowem przez całe właściwie życie, Józef Sebastian Pelczar. O gorliwym krakowskim duszpasterzu, jednym z najbardziej wyrazistych w dziejach polskiego XIX wiecznego kościoła, Zygmuncie Golianie, pierwszą biografię napisał krakowski historyk Wojciech Baliński, który będzie gościem historycznego wydania Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Józef Marian Święcicki, jeden z redaktorów Tygodnika Warszawskiego oraz Tygodnika Powszechnego, w pierwszym okresie jego istnienia w latach 1945-53 nazwał księdza Zygmunta Goliana gigantem renesansu katolicyzmu polskiego, a słuchający jego wystąpień hrabia Ludwik Dębicki, publicysta, pamiętnikarz, dziennikarz krakowskiego czasu, pisał: wszystkich spośród młodszych ówczesnych kaznodziei zaćmiewa młody kapłan, który postawą i obliczeniem, zdaniem biskupa Łętowskiego, przypominał Stanisława Kostkę, a później przypominał krasomóstwem Piotra Skargę. Był to wielki artysta Słowa Bożego. Kim był ksiądz Zygmunt Golian, krakowianin z urodzenia, o którym w Krakowie nikt chyba już dziś specjalnie nie pamięta? Ksiądz katolicki, dominikanin, kaznodzieja, publicysta, ultramontanin. Że zasługuje na przypomnienie, to stara udowodnić się w swojej książce, pierwszej biografii Goliana, zatytułowanej Kapłan Bożego Miłosierdzia, ksiądz Zygmunt Golian 1824-1885, Wojciech Baliński, krakowski historyk, muzealnik, współzałożyciel Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. Książkę wydało wydawnictwo Księgarnia Akademicka, a autor książki jest gościem naszego programu. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zygmunt Golian. Dlaczego on? Dlaczego jego biografia? Jak wynika z przytoczonych chociażby przeze mnie cytatów, w drugiej połowie XIX wieku to była postać znana i ceniona, ale także można powiedzieć, że był to ksiądz również krytykowany. Na przykład ksiądz Mikoszewski w konspiracyjnym głosie kapłana polskiego pisał: ksiądz Golian, znany awanturnik i włóczęga, z aktora ksiądz, potem mnich i znów renegat od powołania zakonnego, następnie wyrzucony na śmiecisko krakowskie i stamtąd podjęty przez metropolitę. Obecnie uwija się w Warszawie pod maską apostoła dbającego o nawrócenie grzeszników albo raczej władzy moskiewskiej nieprzychylnych. No ale żeby dojść do momentu, kiedy jego poglądy są krytykowane przez innych, no to trzeba zacząć od początku, czyli trzeba zacząć od Krakowa, od momentu urodzin i od ulicy Świętego Jana.
Cóż, no postać kompletnie, tak jak pani wspomniała, zapomniana. Właściwie pamięć o nim przetrwała chyba tylko w dwóch miejscach. Tak jest zresztą, jak piszę w tej mojej książce. To znaczy, na pewno jest pamiętany przez siostry zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, czyli tych sióstr, które są dzisiaj kojarzone najbardziej z Łagiewnikami i siostrą Faustyną Kowalską. No a drugie miejsce i drugie środowisko, które o nim jakoś pamięta, to jest Wieliczka, gdzie przez właściwie niecałe 4 lata był na samym końcu swojego życia proboszczem i gdzie ma prawdopodobnie jedyną, nie tylko chyba w Polsce, ale i na świecie, ulicę. To jest taki sympatyczny, lokalny akcent, że się pamięta o takich osobach związanych z daną miejscowością. No a skąd to zainteresowanie? Zawsze zajmowałem się historią XX wieku i zawsze to mnie najbardziej jakby pasjonowało. Natomiast jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, który no można nazwać przypadkiem, a można uznać, że nie wiem, ksiądz Golian chciał, żeby ktoś o nim przypomniał. Ponieważ to, że się tym zająłem, to było troszkę jakimś takim bardzo dziwnym i dla mnie nie do końca dziś jeszcze czytelnym zbiegiem okoliczności, ponieważ pracowałem przez bardzo krótki okres w Wieliczce i tamtejszy burmistrz uznał, że warto, żeby o ludziach związanych z Wieliczką coś napisać. No i ponieważ no, znaliśmy się wcześniej, no, padła z jego strony propozycja, żebym o ludziach właśnie związanych z Wieliczką coś ciekawego napisał. No ja się oczywiście zacząłem zastanawiać, a ponieważ korzystałem wielokrotnie i dalej korzystam z archiwum IPN-u, no to po prostu przechodziłem przez tą Wieliczkę dziesiątki, może nawet setki razy. Zawsze przechodziłem przez ulicę księdza Zygmunta Goliana, która jest w samym środku Wieliczki. No i tak mnie zainteresowało, kto to był. No, pierwsze skojarzenie, no jak ma ulicę w takim stosunkowo małym jednak miasteczku, no to musiał być związany z tym miastem, z tą społecznością, z kościołem tamtejszym. No i jak zacząłem się przyglądać bliżej i sięgnąłem do pamiętników, no dzisiaj już świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, to okazało się, że to postać jest absolutnie nie tylko lokalna, to znaczy przekraczająca tą lokalność no, w wielu wymiarach. No i tak jakby poszło dalej, to znaczy, ponieważ w którymś momencie no, jeden z zaprzyjaźnionych duchownych, ksiądz Jacek Urban, ksiądz profesor tutaj na Uniwersytecie Papieskim, poradził, żeby zrobić z tego pracę naukową, a nie tylko jakąś taką biografię. Tak się jakby to wszystko poukładało, że w efekcie jest ta książka.
Czasami tak to bywa, że przypadek sprawia, że trafiamy na znakomite tematy. Takim tematem, jeśli w ten sposób można powiedzieć, jest oczywiście życie i działalność księdza Zygmunta Goliana, XIX wiek, czas zaborów, ale też jego życie przypada na czas dwóch powstań, a nawet więcej, prawda, bo przecież to i powstanie listopadowe, i rabacja galicyjska, powstanie krakowskie 1846, no wreszcie powstanie styczniowe 1863 roku, więc powiedziałabym, życie jego przypada na taki bardzo gorący czas. No a poza tym jest Krakusem z urodzenia. Rodzina zacna i myślę, że to jest czas, żebyśmy właśnie opowiedzieli o tym. Też poglądy księdza Zygmunta Goliana są interesujące. Może dziś byśmy powiedzieli, używając takiego modnego słowa, kontrowersyjne, ale bardzo ciekawe. Myślę, że też interesujące środowisko, w którym obracał się, ludzi, których znał, z którymi przyjaźnił się, którzy go cenili. To wszystko składa się na to, że postać warta zainteresowania. No ale jak mówiłam, zacznijmy od początku, czyli tak, Kraków, ulica Świętego Jana. No,
urodził się w rodzinie właściwie powstańca listopadowego, a wcześniej żołnierza armii Księstwa Warszawskiego. I to jest trochę taki akcent jakby typowy, niewątpliwie pochodzenia formalnie rzecz biorąc szlacheckiego, ale mieszkający już chyba nie w pierwszym pokoleniu w Krakowie. No nazwisko trochę takie bym powiedział na pierwszy rzut oka nieoczywiste, nie kojarzące się z jakimiś innymi wybitnymi przedstawicielami tej rodziny, no ale równocześnie no, jeden z jego braci był powstańcem styczniowym. I właściwie można powiedzieć, dzięki protekcji brata, który był przeciwko temu powstaniu, przeżył, nie? Bo mógł tą młodzieńczą przygodę powstania styczniowego zapłacić dużo więcej niż tylko jakimś wysłaniem czy więzieniem.
Do powstania styczniowego wrócimy w biografii księdza Zygmunta Goliana. Czyli w rodzinie, powiedziałam, z takimi tradycjami patriotycznymi, tradycjami wojskowymi, powstańczymi. Ojciec był z zawodu chirurgiem.
Tak, tak. Czy to taka, bym powiedział, ówczesna inteligencja, nie? Bo to jednak zawód lekarza w tamtych czasach, to trzeba było mieć jednak pewne wykształcenie, które no, wymagało jakichś studiów, jakiejś pogłębionej wiedzy. I najpierw był właśnie żołnierzem armii Księstwa Warszawskiego, a później właściwie był tym chirurgiem. No i to jest trochę też tak, że paradoksalnie jakby te losy ojca, który przez jakiś czas pracował na terenie Królestwa Kongresowego, pracował gdzieś w okolicach Płocka. Później wracają w życiu jego syna, który tam no, jest sentymentalnie związany z tymi różnymi miejscami, bo uczył się i w Krakowie, i właśnie tam w okolicach, no nie wiem, północnego Mazowsza, można by powiedzieć, nie? Natomiast, no cóż, krakowska postać niewątpliwie, bo nie tylko urodzony tutaj, no ale właściwie całe wykształcenie, które zdobył, no było właściwie krakowskie, no bo chodził do gimnazjum Świętej Anny, właściwie jedynego w tym czasie gimnazjum. Równocześnie takiego gimnazjum, które było jednak no, wybitnym, bo było prowadzone przez, przynajmniej częściowo, przez profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Także to była taka szkoła no, niby tylko średnia, ale tak naprawdę stawiająca dosyć wysoki próg pewnej wiedzy, pewnych umiejętności. No i w którymś momencie, mimo tych początkowych jakichś takich zainteresowań bardziej literackich, odkrywa w sobie pewne powołanie i jakby osiąga ten jakiś taki poziom wykształcenia i jakby profesjonalny jako ksiądz, właściwie zaraz po powstaniu krakowskim, po rabacji galicyjskiej, no i po wydarzeniach 1848 roku, czyli tak zwanej wiosny ludów, nie? Która w Krakowie też się ostro zaznaczyła.
Ale myśli pan właśnie, że te rewolucyjne, można powiedzieć, wydarzenia, że one wpłynęły na to, że on wstąpił do seminarium?
Myślę, że odwrotnie. To znaczy ja bym jednak powiedział tak, że nie to było decydujące, natomiast niewątpliwie to ukształtowało jego myślenie takie społeczno-polityczne, ponieważ w efekcie powstania krakowskiego, no moim zdaniem jednego z nie najmądrzejszych, delikatnie mówiąc, powstań polskich, straciliśmy ostatni skrawek jakby państwa, gdzie mówiono w urzędach po polsku.
Przypomnijmy, że powstanie krakowskie zakończyło się zakończeniem autonomii Rzeczpospolitej Krakowskiej, tej Rzeczpospolitej, która ustanowiona została na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku. Rzeczpospolita Krakowska lub, jak to chce inaczej, Wolne Miasto Kraków.
Tak, tak. No i właśnie no to myślę, że to niewątpliwie miało wpływ na jego myślenie polityczne, bo zobaczył, że właściwie sami pozbawiliśmy się ostatniego właściwie skrawka, gdzie można było swobodnie w urzędach i nie tylko mówić po polsku. Wszędzie już, gdzie indziej nie było takiej możliwości.
Myślę, że mówiąc o efektach rzezi galicyjskiej.
Także no też pewnego takiego wrzenia o charakterze rewolucyjnym, można by powiedzieć. Także to też było pewne memento dla tych ludzi myślących konserwatywnie, gdy zauważyli, że właściwie ci chłopi niekoniecznie mogą być tylko bierni, mogą się zwrócić przeciwko tym, u których pracują, którym służą i tak dalej. Także myślę, że to też miało taki wymiar no, pewnej świadomości tego, że ci chłopi, którzy byli tutejsi, niekoniecznie się czuli Polakami przecież, którzy co prawda chodzili do tego samego kościoła, co ich panowie, można by powiedzieć, ale jednak no, nie mieli tej świadomości, że są Polakami, że ta kultura, to dziedzictwo, że ono jest dla nich tak mocno ważne, jak dla tych, którzy byli w tej hierarchii społecznej nad nimi. Nie?
Wracajmy do biografii księdza Zygmunta Goliana. Jeszcze będąc na studiach, zaczyna głosić kazania, no i zaczyna dać się poznać jako talent krasomówczy. Zachwyca się nim arystokracja mieszkająca w Krakowie.
Tak, tak. Myślę, że to jest troszkę tak, że on niewątpliwie już w okresie szkoły średniej widać było pewne zainteresowania, nie wiem, literackie, historyczne. To widać nawet po jego ocenach, które szczęśliwie się zachowały, bo jest pewna dokumentacja właśnie w ramach tego gimnazjum Świętej Anny wówczas. No i właściwie z tych jego zainteresowań literackich no, okazało się, że on po prostu naprawdę pięknie mówi, znaczy potrafi trafić do swoich słuchaczy. No i to się już uwidoczniło w okresie seminarium. No, on akurat jeszcze był w seminarium, które mieściło się na Stradomiu, czyli u misjonarzy, bo wtedy misjonarze prowadzili właśnie to seminarium. No już w tym okresie, w czasie tej jakby takich praktyk, które odbywał jako kleryk, czy później już jako ksiądz, ten talent się dało zauważyć. No i myślę, że to było konsekwencją tego niewątpliwego talentu, było to, że zaprzyjaźnieni arystokraci, można powiedzieć, zafundowali mu studia, najpierw w Louvain w Belgii, a później w Rzymie. Także to dla młodego człowieka, który no nie należał do jakoś bardzo zasobnych, w sensie takim materialnym, to była wielka szansa. No i on po prostu potrafił z niej skorzystać. Zresztą pojechał na te studia razem z bratem Pawła Popiela, bardzo znanej, ciekawej i myślę też trochę zapomnianej krakowskiej postaci, Wincentym Popielem, którym później został biskupem płockim właśnie i arcybiskupem warszawskim, no oczywiście kilkadziesiąt lat później.
Paweł Popiel, dodajmy, że konserwatywny publicysta, polityk, później prawnik, konserwator też zabytków, autor pamiętników, no postać tu w Krakowie rzeczywiście bardzo ważna. Być może będzie jeszcze okazja, żeby i tę postać przy okazji właśnie księdza Zygmunta Goliana przywołać. Na razie mamy młodego człowieka, który już pokazał się, że potrafi wygłaszać płomienne kazania, że mówi piękną polszczyzną, pięknym językiem. No i dzięki poparciu, to chyba chodzi o Potockich z Krzeszowic, tak? To oni mu fundowali te to studia, znaczy, między innymi?
To znaczy, myślę, że było więcej takich osób. To znaczy, z jednej strony właśnie rodzina niewątpliwie Popielów czy Sołtyków, bo to właściwie rodzice Pawła Popiela, jego matka była z rodziny Sołtyków. No też można powiedzieć, że paradoksalnie z tego wynikają różne inne ciekawe rzeczy, no bo Paweł Popiel był jednym z tych, który odnowił kaplicę świętokrzyską, gdzie, jak ktoś to lepiej kojarzy, gdzie jest nagrobek biskupa Sołtyka. Także to też takie dosyć dziwne czasami skojarzenia, które nagle dla mnie się stały czytelne. Dlaczego akurat w niektórych miejscach ta działalność Popiela się w pewien sposób uwidoczniła, nie? Znaczy, że on jednak miał wrażliwość na sztukę. No i myślę, że też jakby w tym kręgu osób, no bo przez kilkadziesiąt lat w pałacu właśnie Popielów odbywały się spotkania takie towarzyskie, ale nie tylko, które niewątpliwie wpływały na Kraków, na jego kulturę, na jego nawet, można powiedzieć, w pewnym sensie tożsamość ówczesną, nie? Bo no nie mieliśmy własnego państwa i właściwie tylko ta kultura była jakby ostoją tego, że jakaś część społeczeństwa czuła się Polakami. Nie?
No a ta kultura tworzyła się w salonach ówczesnych.
Tak, no głównie
podczas,
tak.
Podczas tego typu spotkań. No ale to jak pan mówi, to że te życiorysy, biogramy się zazębiają, te znajomości się zazębiają, no bo to Kraków. Tak, mm-hmm, tak tu mm-hmm. jest w Krakowie, że jak się sięga do jednej postaci, to pojawia się działalność innej znamienitej postaci. Ale wracamy do naszego bohatera, wyprawiamy go na studia zagraniczne, pobiera nauki, obserwuje świat. No i też pewnie tam krystalizują się też jego poglądy, bo między innymi studiuje w Rzymie. Staje się osobą bardzo wykształconą, to też ważne. W którym momencie on decyduje się jednak, że przestanie być kaznodzieją, przestanie być księdzem, a wstąpi do zakonu i wybiera jako ten zakon, w którym chciałby się odnaleźć, dominikanów?
To jest troszkę taki epizod, bo on właściwie z tymi dominikanami był związany praktycznie rok. Natomiast chcę zaznaczyć jedną ważną rzecz. No, w czasie tych swoich studiów poznaje zmartwychwstańców. Bardzo ciekawe zgromadzenie zakonne, właściwie na początku polskie, tylko i wyłącznie. Dopiero później ono nabrało bardziej międzynarodowego charakteru. No i myślę, że te poglądy ukształtowali w znacznym stopniu, oprócz tych krakowskich przyjaciół, znajomych, właśnie zmartwychwstańcy. To niewątpliwie te kontakty mu zostały do końca życia.
Ale poglądy jakie?
Poglądy z jednej strony konserwatywne, ale równocześnie bardzo mocno katolickie. W sensie właśnie tego ultramontanizmu. Mhm. Czym był ultramontanizm? Bo to jest troszkę takie pojęcie, które dla, myślę, większości naszych słuchaczy jest może abstrakcyjne i niekoniecznie się musi z czymś kojarzyć. No, no ma co najmniej dwa znaczenia, takie bym powiedział, powszechnie rozpoznawalne. Znaczy z jednej strony ultramontes, czyli za górami, patrząc z perspektywy Francji czy Niemiec, papież i Rzym były za Alpami, czyli za górami. W związku z tym w tym kryzysie, takim bym powiedział dosyć fundamentalnym kryzysie cywilizacji europejskiej, do którego doprowadziła rewolucja francuska i jej antenaci, można powiedzieć, to po prostu papież stał się jakby ostoją pewnych wartości, pewnego porządku także i społecznego, ale też pewnego porządku, nie wiem, filozoficznego, pewnego porządku myślowego. I dlatego dla znacznej części tej, nazwijmy to umownie, inteligencji, powiedzmy, ówczesnej, katolickiej, czy też, no, powiedzmy, konserwatywnej, dla takiego Adama Mickiewicza na przykład, nie? Znaczy jednak ten papież postrzegany nie zawsze, tak bym powiedział, jednoznacznie tylko pozytywnie, no ale był jednak symbolem pewnych wartości, pewnego świata, pewnej kultury, pewnej tożsamości cywilizacyjnej, która przez te różne prądy rewolucyjne była radykalnie zagrożona. W związku z tym jakby szukano oparcia w tym papieżu takim czy innym, bo oni się oczywiście zmieniali, właśnie z perspektywy pewnej kultury, pewnej cywilizacji, pewnej tożsamości, nie tylko religijnej, ale też i kulturalnej. No i z tego powodu można powiedzieć, że ten papież nie był tylko, mówiąc pewnym uproszczeniem, przywódcą religijnym, ale też pewnym przywódcą politycznym, bo tutaj ultramontani zaznaczył się między innymi w tym wymiarze, że bronił doczesnego państwa papieży. No lata 50., 60., 70. XIX wieku to jest jakby schyłek państwa, które istniało, państwa kościelnego, które istniało 1100 lat. To jest jednak ogromny okres czasu. No i ówcześni, bym powiedział, katolicy nie bardzo sobie wyobrażali, jak ten papież będzie funkcjonował, nie będzie miał jakiegoś oparcia we własnym państwie, nie będzie monarchą, tak jak go rozumiano wówczas. No i to wywoływało, myślę, w tamtym czasie, no takie, bym powiedział, dosyć poważne poczucie zagrożenia, nie? No bo jeśli ten papież będzie, mówiąc tak kolokwialnie, na garnuszku jakiegoś innego władcy, to czy będzie faktycznie niezależny, czy będzie faktycznie suwerenny w tych sprawach, za które jakby, no można powiedzieć, z Bożego namaszczenia czuł się odpowiedzialny, nie? Za kwestie wiary i moralności. Gdyby to, że ci władcy mogą mieć różne poglądy na te tematy, to było oczywiste. No a też jakby widać było, że tendencje są takie, że oni niekoniecznie zamierzają szanować pewne wartości, pewien porządek, który symbolizował papież. Nie?
Słuchając o tych poglądach, trzeba pamiętać, do jakiego czasu się odnoszą. Jak pan mówi o tym istnieniu ponad 1000 lat państwa kościelnego, to nagłe zniszczenie tego państwa, zniesienie tego państwa, no dla ówczesnych było z pewnością szokiem. Dziś patrzymy na ruch narodowo-wyzwoleńczy, a takim był ruch Garibaldiego, zjednoczenia Włoch. No patrzymy z zupełnie innej perspektywy, tak jak patrzymy na ruchy narodowo-wyzwoleńcze nasze, na dążność do zrzucenia jarzma zaborców, dla odzyskania niepodległości, więc z dzisiejszej perspektywy też inaczej oceniamy, więc myśląc, czy mówiąc o tych poglądach ówczesnych ludzi, no trzeba przyłożyć do tych warunków społecznych. Być może z tego też powodu ten ultramontanizm był Golianowi bliski.
Jeszcze człowieka wykształconego, nie? No bo jednak on zobaczył tę Europę w takich miejscach, gdzie faktycznie można powiedzieć, że to były jednak jakieś szczyty ówczesnej nauki i kultury. To jednak poczucie zagrożenia pewnego porządku społecznego także, ale nie tylko, ze strony tych różnych ruchów rewolucyjnych było całkiem jasne i wyraźne. To nikt tutaj nie miał wątpliwości. A też trzeba pamiętać o jednej rzeczy, no. Nacjonalizm włoski, ich myślenie o państwie, o narodowości było troszkę zbudowane w opozycji do kościoła. No bo ten papież był jedynym konkurentem dla nie tylko Garibaldiego, ale też dla tych królów Piemontu. W związku z tym no jakby ta tożsamość włoska inaczej się kształtowała niż nasza. Na pewno był zupełnie jednak inaczej, można powiedzieć, ufundowany nacjonalizm niż nacjonalizm czy patriotyzm w pewnym sensie również Polski. Nie? To jednak są różne rzeczywistości i myślę, że to, że on się znalazł u tych Dominikanów, no to też była taki odruch. No w 1850 roku spłonęła 1/3 Krakowa. W kategoriach myślenia ówczesnego czasu to był kataklizm dosyć, bym powiedział, wstrząsający. Właściwie dobrze, że tylko 1/3, nie? Ale w każdym razie to
był jeden z największych pożarów niszczycielskich Krakowa. Spłonął kościół franciszkanów, spłonął też kościół dominikanów.
Tak, tak.
Spłonęły kamienice w rynku. Kraków płonął jak zapałka.
Tak, tak. I myślę, że też patrzono na to trochę w takich kategoriach, no nie tylko bym powiedział straty, ale jednak pewnego kataklizmu, nie? No bo to jednak spłonęły jedne z najważniejszych kościołów ówczesnego Krakowa, no bo i franciszkanie, i dominikanie. I myślę, że trochę jakby też po rewolucji też i dominikanie potrzebowali pewnej odnowy, pewnego ożywienia, I myślę, że ten odruch z jednej strony takiego, bym powiedział, krakowskiego odnowienia tych dominikanów, ale też tego miasta, nie? Bo on zasłynął, ksiądz Golian, taką jedną rzeczą, którą dzisiaj nie jesteśmy w stanie jakby do końca docenić, ale on mówił kazania z głowy. Znaczy, wtedy była taka tradycja, że właściwie ci kaznodzieje czytali w większości, no a on oczywiście miał zapewne jakieś swoje, nie wiem, tezy, punkty, coś takiego. Natomiast niewątpliwie był niesłychanie kreatywny, jeśli chodzi o różne właśnie formy kaznodziejstwa. Też ze względu na to, że operował różnymi obrazami. Dzisiaj patrzymy na kaznodziejstwo, mówiąc tak w cudzysłowie ogólnie, no trochę jako przekaz pewnych prawd, pewnych wartości i tak dalej. No wtedy właściwie nie było radia, telewizji, żadnych mediów, już nie mówię społecznościowych. W związku z tym tak naprawdę ten kaznodzieja był też takim aktorem i pewnego rodzaju showmanem wręcz, można by powiedzieć, na którego ludzie chodzili nie tylko ze względów czysto religijnych zapewne, nie? Ale że po prostu się dobrze słuchało pewnych rzeczy. No do teatru, myślę, chodziła jednak garstka ludzi.
Gazety też
gazet było czytali. Tak, no w związku z tym, no tak naprawdę to kaznodziejstwo było też przekazem pewnego programu też ideowo-politycznego, nie? Dlatego właśnie on może sam nie był twórcą tego polskiego nurtu ultramontańskiego, natomiast niewątpliwie był jedną z tych osób, które no były tubą pewnych wartości, pewnego myślenia społecznego, politycznego, no i oczywiście też religijnego, nie? W związku z tym jakby wymiar tej jego działalności był dużo bogatszy, niż sobie jesteśmy w stanie dzisiaj wyobrazić, nie? Bo dzisiaj no, tych źródeł informacji, sztuki różnego rodzaju no jest wiele, nie? No wtedy tak naprawdę, no tak jak pani słusznie zauważyła, kto czytał gazety, no jakaś grupka ludzi,
no, nie elita. Wiem,
elita. No kto chodził do teatru, no też raczej nie chodzili do teatru prości ludzie, którzy nie mieli żadnego prawie wykształcenia, nie? Albo mieli takie bardzo elementarne. Także w związku z tym ta jego powszechna znajomość w czasach, kiedy żył, ja przytoczyłem w tej mojej książce taki fragment, można powiedzieć, pierwszej jego takiego zarysu biograficznego zaraz po jego śmierci napisanego, gdzie ktoś, kto o nim właśnie pisze, jeden z jezuitów, praktycznie stwierdza, że nie było osoby, która by go nie znała. Także ten kontrast między latami 80. czy 70. XIX wieku na rzeczywistością współczesną, gdzie, tak jak wspomniałem, pamięta się o nim chyba w dwóch miejscach i to też, tak bym powiedział, dosyć ogólnie, no jest radykalny, nie? To widać po prostu to, że ten świat się całkowicie zmienił. Natomiast no, paradoks chyba też polega na tym, że w tej książce są dwa teksty, dwa aneksy, które w sposób niesamowity pokazują no, umiejętność jakby dostrzegania pewnych tendencji kulturowych, które wtedy się już uwidaczniały, a które dzisiaj są wszędzie, nie? Znaczy właściwie żyjemy w pewnej kulturze liberalnej, w pewnym porządku narzuconym nam właściwie przez takie liberalne spojrzenie na kulturę, na świat. No można by żartem powiedzieć troszkę, że tak jak pan Jourdain, który nie wiedział o tym przez 40 lat, że mówił prozą, a mówił prozą, tak samo dzisiaj wszyscy myślimy w pewnych kategoriach społeczeństwa czy kultury liberalnej, często w ogóle sobie tego nie uświadamiając w ogóle i nawet nie zgadzając się z pewnymi rzeczami, no to jednak ta kultura, w której żyjemy, która się do nas jakby dociera właściwie ze wszystkich możliwych stron, kształtuje nasze myślenie, które no jest po prostu właśnie takie w duchu pewnego liberalizmu, nie? I myślę, że to jest też, znaczy on między innymi był niewątpliwie przeciwnikiem takich wartości czy takich poglądów może bardziej, jak właśnie liberalizm, jak socjalizm. No on był jakby troszkę z naszej perspektywy na to patrząc postacią zupełnie z innego świata, nie? Bo to jednak zupełnie inne kategorie, inne wartości wtedy dominowały.
Nawet inaczej rozumiany konserwatyzm, myślę,
tak.
niż dzisiaj, więc dlatego mówię, że mówiąc o takich postaciach i o ich poglądach z sprzed iluś tam lat, no trzeba przyłożyć jednak do danej epoki, do myślenia w danej epoce, a nie nakładać naszych dzisiejszych wyobrażeń, bo z naszego punktu widzenia te poglądy wydają nam się właśnie takie kontrowersyjne, szczególnie jeśli pan tutaj przywołuje te aneksy, no to jest tam, myślę tutaj też o takiej broszurze pod tytułem Przymusowe Szkoły Ludowe. Myślę, że jeszcze za moment będziemy mogli do tego wrócić, o co tu chodziło i dlaczego ksiądz Golian był jakby przeciwny przymusowym szkołom ludowym, czyli pewnej edukacji powszechnej, edukacji powszechnej, prawda?
Państwowej powszechnej edukacji.
Właśnie. No więc z naszego punktu widzenia z pewnością z księdzem Golianem byśmy się nie zgodzili. Ale chciałam wrócić do jego życiorysu, ponieważ z tym jego życiorysem i z pobytami w różnych miejscach też wiążą się poglądy jego wystąpienia. No i też takie albo popieranie jego działalności, albo niepopieranie jego działalności. Mówiliśmy o jego peregrynacjach zagranicznych, on wraca do kraju, mówiliśmy o wstąpieniu do zakonu dominikanów krótkim, wychodzi z tego zakonu, jednak ten jego temperament objawia się przede wszystkim właśnie w głoszeniu kazań, choć nie tylko, uwidacznia się też w pisaniu różnego rodzaju tekstów, czyli w publicystyce, w tych nielicznych gazetach też katolickich, które wychodziły, ale w pewnym momencie odnajdujemy księdza Goliana w Warszawie i to jest bardzo ciekawe, dlatego że ten jego okres w Warszawie przypada na moment przed wybuchem powstania styczniowego i w trakcie powstania styczniowego. O tyle ważny, że po pierwsze wychodzą tu jego poglądy, o których już pan mówił, jakby pod wpływem tej obserwacji, którą miał z peregrynacji po Europie. Przywoływaliśmy też tę rewolucję krakowską nieudaną. W Warszawie związuje się ze środowiskiem margrabiego wielopolskiego, jak wiemy, przeciwnika wystąpień zbrojnych Polaków w celu odzyskania niepodległości, jakby margrabia wielopolski nauczony doświadczeniem powstania listopadowego i upadku tego powstania, no pamiętajmy, był aktywnym uczestnikiem powstania listopadowego, wybrał tę drogę lojalizmu wobec Rosji. Golian należy do środowiska wielopolskiego. Golian popiera wielopolskiego. Mało. Można powiedzieć, że Golian jest taką osobą, która zaprzyjaźnia się z rodziną wielopolskich.
No zdecydowanie tutaj akurat myślę, że jakby mogę tak powiedzieć chyba po tych kilku latach studiów, że stał się przyjacielem wielu arystokratycznych rodzin przez, bym powiedział, kobiety. On był nie tylko kaznodzieją, ale też kierownikiem duchowym, spowiednikiem wielu pań z arystokracji. No i jedną z tych jego penitentek, mówiąc tak ściśle religijnie, no z jednej strony była właśnie Teresa Potocka, założycielka tych sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i jej koleżanka Paulina Wielopolska, też z Potockich. To akurat tutaj te rodziny arystokratyczne się przenikały w różnych koligacjach niewątpliwie. I myślę, że to, że on był właśnie takim autorytetem, kierownikiem duchowym dla tych dam z arystokracji, w ten sposób jakby stał się też takim, można powiedzieć, bohaterem środowiskowym tych środowisk arystokratycznych. No i w ten sposób między innymi nawiązał taką, bym powiedział, chyba bliższą relację z Aleksandrem Wielopolskim, który zasłynął chyba najbardziej z tego, że napisał taki adres właściwie do cara po właśnie rabacji galicyjskiej, nie? Znaczy po 1846 roku. I to jest jakby trochę taki apel do tego władcy, który jest w stanie pewne zmiany społeczne może nie zatrzymać, ale bardziej ucywilizować w pewnym sensie. I jakby cały program polityczny Aleksandra Wielopolskiego był zbudowany z jednej strony na realizmie pewnego rodzaju. Znaczy on uznawał, że po prostu wygrać z Rosją się nie da wtedy, nie? W takich konkretnie warunkach. Mimo, że ta Rosja była osłabiona po wojnie krymskiej, mimo, że widać było, że jednak Rosja przeżywa pewien kryzys, no ale on uznał, że można coś w ten sposób od tej Rosji dla swojego narodu załatwić, można powiedzieć, bo ilość szkół, które w okresie pewnego rodzaju jednak rządów Aleksandra Wielopolskiego w Królestwie Kongresowym, które wówczas powstały, Uniwersytet Polski, polskie sądy, polskie w jakimś sensie samorządy, to był w porównaniu do tych wszystkich wcześniejszych doświadczeń, to takiej autonomii nigdzie żeśmy nie mieli. No, czasy Franciszka Józefa przyszły troszkę później, tak naprawdę właściwie zaraz po powstaniu styczniowym, można powiedzieć. I być może też pod wpływem w jakimś sensie, nie? Że to jednak to, co powstanie styczniowe pokazało, no myślę też uświadomiło takim ludziom właśnie jak Franciszek Józef, że ta autonomia może dla Polaków ma jakiś sens, że można się z tymi Polakami jednak dogadać. No a jednak Franciszek Józef to nie był Aleksander, car Rosji. Widać było tutaj jednak inne podejście do pewnych spraw, chociaż no, inny był Franciszek Józef w 1848, a inny w latach 70., 80. czy 90. XIX wieku. To też nie jest tak, że ten Franciszek Józef od zawsze był przyjacielem Polaków. Nie? To była ewolucja, to też się to zmieniało.
I... Przyjacielem Polaków też bym to opatrzyła, tak, jednak pewnym cudzysłowiem, tak, prawda? To tak nie patrzmy przez pryzmat dobrotliwego cesarza. Tak, tak. Rzeczywiście ocena margrabiego Wielopolskiego dziś po latach jest troszeczkę inna niż wtedy, ale też trzeba pamiętać o nastawieniu ówczesnych Polaków, jednak o tym nastawieniu patriotycznym, o tym buncie, o tym przeciwstawieniu się rusyfikacji, przeciwstawieniu się terrorowi jednak rosyjskiemu. Ja już nie mówię, co stało się w wyniku klęski powstania styczniowego, więc też tamtym ludziom żyjącym w tamtym czasie, nastawionym buntowniczo, patriotycznie i nastawionym jednak na walkę, że trzeba walczyć z caratem, bo z nim się dogadać nie da, nawet jeśli jest to Aleksander II, jak wiemy, rzeczywiście dość przychylny Polakom. No więc oni inaczej patrzyli na pociągnięcia margrabiego Wielopolskiego. No a Golian wspierał Wielopolskiego, ponieważ myślę, że wynikało to jednak z tego jego ultramontanizmu. Uważał, że decyzje Wielopolskiego są słuszne i ten Wielopolski, te znajomości Wielopolskiego mu się przydały. Tu możemy wrócić do jego brata, prawda, który brał udział w powstaniu i został aresztowany. Był szefem sztabu jego brat Romana Rogińskiego, jednego z dowódców powstania styczniowego, jak historycy oceniają, jednego właściwie z najlepszych dowódców. Oni się, nie mając już możliwości walki, poddali i został skazany na karę śmierci. Tu Golian wyprosił zmienienie tej kary śmierci poprzez kontakt z księciem Konstantym, bratem Aleksandra, cara Aleksandra II. No a znał go dzięki właśnie Wielopolskiemu. No i udało się, kara śmierci została zamieniona na zsyłkę. Ale czy przez to poglądy Goliana się zmieniły? Na zrywy narodowo-wyzwoleńcze, na walkę?
To znaczy, ja tutaj w książce zarysowuję jakby różne postawy patriotyczne, które w tym czasie się uwidoczniły, używając trochę jakby pewnych kategorii arcybiskupa Felińskiego, który patrząc już post factum, nie, po powstaniu na ówczesną sytuację społeczno-polityczną w Królestwie, no zauważył, że było kilka postaw patriotycznych i tutaj ja jakby zauważam, nie wiem na ile to wyraźnie zostało napisane, ale że no, będąc najpierw zwolennikiem pewnej polityki Aleksandra Wielopolskiego, czyli takiego jednak budowania pewnej autonomii, ale jednak w ramach Rosji, on stopniowo, widząc co się dzieje, co się stało, no przechodził na pozycję takiego, bym powiedział, zwolennika białych. To znaczy widać jednak pewną ewolucję. No samo to, że jego przyjaciel, kolega, biskup Popiel, Wincenty Popiel, no w którymś momencie będąc bardzo lojalistycznym biskupem, bo tak sobie powiedzmy, tam niewielu było bardziej lojalnych duchownych katolickich w Królestwie Polskim ówczesnym, no pojechał, został, że tak powiem, zapakowany do kibitki i pojechał na zesłanie. I rzecz ciekawa, że Golian praktycznie w tych samych dniach, kiedy Popiel wyjeżdża do Rosji, no nie na wakacje przecież, tylko na zesłanie, ucieka z Warszawy. To jest też bardzo ciekawa zbieżność. Myślę, że na pewno nieprzypadkowa. Nie? Znaczy on sobie uświadomił, że jeśli wywiążą Wincentego Popiela, który no, był bardzo lojalistycznym biskupem, to wcale nie wiadomo, czy jutro on nie pojedzie na zsyłkę. Nie? Także to myślę, że też widać jego pewną ewolucję pewnej postawy.
Wobec zaborcy. A dodajmy to ciekawe, jak gdyby wyjeżdża z Warszawy, no można tak domniemywać, że w takiej no, ostatniej chwili, bo kto wie, może byłby również jak biskup Popiel aresztowany i zesłany na Syberię, wyjeżdża z tej Warszawy, gdzie też przygotowywano zamachy na jego życie właśnie za tę postawę lojalistyczną, za wspieranie Wielopolskiego, za występowanie, bo miał odwagę występować, głosić kazania w czasie powstania, przeciwko powstaniu.
Powiem pani, że to, co mi między innymi w tym człowieku zaimponowało, to jednak niesłychana odwaga cywilna, bo wśród tych jego słuchaczy, których były setki, a może i tysiące w tej Warszawie ówczesnej, no myślę, że tylko znikoma mniejszość utożsamiała się z jego poglądami, nazwijmy to politycznymi. Nie? Natomiast on konsekwentnie głosił taki pewnego rodzaju realizm, nie? Że to nie ma sensu to powstanie, że konsekwencją będą represje wobec Kościoła, wobec no, całego społeczeństwa polskiego. W związku z tym no, nawoływał do pewnego rodzaju jakiejś roztropności. Mimo, że bardzo dobrze sobie uświadamiał, że to się większości jego słuchaczy po prostu nie podoba. Także myślę, że to też trzeba docenić, można się nie zgadzać z pewnym sposobem myślenia czy argumentowania. No, równocześnie chodzili na te kazania ludzie, którzy się z nim nie zgadzali, bo mówił tak przekonująco, tak pięknie, tak ciekawie, takimi obrazami operował, no, że dla wielu to było warte słuchania, mimo że się nie zgadzali z pewnymi czysto politycznymi konsekwencjami tych jego kazań, można powiedzieć. Nie? No, on był wykładowcą Akademii Duchownej. To była właściwie taka uczelnia wyższa, która powstała w momencie, kiedy zlikwidowano po powstaniu listopadowym Uniwersytet Warszawski, który miał też Wydział Teologiczny. No i która miała kształcić jakby kadry duchowieństwa na terenie Królestwa Polskiego. No w sensie jakby dania im rzeczywistego wykształcenia wyższego, nie? I to było jakby główną jego misją, natomiast został zaproszony do Warszawy przez arcybiskupa Felińskiego, no nie tylko na ten uniwersytet, na tą Akademię Duchowną, no ale po to, żeby właśnie pacyfikować tych rewolucjonistów, tych sztyletników, można by powiedzieć, którzy uznawali, że niepodległość za każdą cenę, nie?
Ciekawe dla pana jako dla historyka, bo teraz rozmawiamy o pana książce, która jest biografią księdza Zygmunta Goliana, który był przeciwny takim radykalnym zrywom i walce zbrojnej o niepodległość, a jest pan autorem też przecież biografii generała Tadeusza Pełczyńskiego, który przecież przyłożył rękę do decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego, no, z perspektywy czasu dziś ocenianego no, nie do końca pozytywnie jednak, w wyniku którego przecież zburzona została Warszawa, zburzona przez Niemców Warszawa i powstańcy, którzy zapłacili nie tylko i ludność cywilna, olbrzymią daninę krwi. Ale oczywiście nie jesteśmy w stanie opowiedzieć państwu całej biografii księdza Goliana, no bo po to jest ta książka, po to jest biografia, żeby państwa do niej odwołać i zachęcić do sięgnięcia. Natomiast ja bym jeszcze chciała zwrócić uwagę na ten moment napisania tej broszury dotyczącej tego powszechnego nauczania, zaproponowanego tu w Galicji już jednak przez władze austriackie, bo to jest taki drugi moment, powiedziałabym, dość kontrowersyjny w jego karierze duchownej, no bo ten pierwszy, no to właśnie związany z tą działalnością, nazwijmy to warszawską. No i ten drugi moment, kiedy tutaj w Galicji zostaje podjęta przez władze decyzja o powstaniu szkół powszechnych i o obowiązku nauczania. I wtedy to po pojawia się owo wystąpienie, owa broszura wydana we Lwowie przez księdza Zygmunta Goliana, Przymusowe Szkoły Ludowe. I pisze pan tak, że choć Golian uważał ciemnotę ludu za wielką biedę, to jednak był przekonany, że jest światło stokroć gorsze od tej ciemnoty, które sprzyja szczepieniu i przyjmowaniu się tych żądz i zachcianek wynikających z myślenia rewolucyjnego. Golian przeciwny był nauczaniu obowiązkowemu, powszechnemu nauczaniu. Tak jak powiedziałam, no z naszego punktu widzenia, kiedy wiemy, co znaczy wykształcenie i jak ważne jest wykształcenie, właściwie pogląd nie do przyjęcia i nie do obrony.
No, tylko myślę, że nie czytamy tego w tym kontekście ówczesnego czasu. I skąd takie w sumie kontrowersyjne spojrzenie? Myślę, że on miał dosyć taką ugruntowane przekonanie, no, że jednak to obowiązkowe państwowe, bo w takim zestawieniu przymusowe nauczanie, że tak powiem, może służyć upowszechnieniu wiedzy, wykształcenia i tak dalej. Natomiast no, będąc częścią państwa, które wtedy było państwem, w jakim sensie zaczynało być państwem liberalnym, nie? Ale później to mogło pójść, to, znaczy ci kierownicy tego państwa niekoniecznie musieli wyznawać pewien chrześcijański system wartości. I on się obawiał tego, że ktoś, kto będzie na zasadzie obowiązku uczył tych młodych ludzi i będzie im wkładał pewną wiedzę do głowy, można powiedzieć. W wypadku zaboru rosyjskiego to był jakiś rosyjski rusyfikator, który narzucał pewien zasób wiedzy, nie? Pewien język, pewną kulturę z tym związaną. No a kiedyś może się w tym miejscu pojawić nie carski urzędnik, ale może się pojawić no, jakiś nihilista, który generalnie użyje jakby tego narzędzia powszechnej edukacji do, bym powiedział, przekazu pewnych wartości, które będą radykalnie sprzeczne z chrześcijańskim systemem wartości.
No trzeba powiedzieć, że jednak wszystko postrzegał przez pryzmat religii katolickiej. Tak. I sam był wykształconym człowiekiem, więc to, ten jego pogląd jawi się jak taki dostęp do wiedzy tajemnej tylko dla wybranych, którzy wiedzą, jaki użytek dobry zrobić z tej posiadanej wiedzy, jakby zapominając o tym, że lud to był lud, który nie umiał czytać, nie umiał pisać. Analfabetyzm był największą zmorą przecież tej Polski pod zaborami, bo kiedy porównamy system szkolnictwa, rozwoju, edukacji na przykład w zaborze pruskim i w związku z tym poziom tych Polaków, którzy tam mieszkali w zaborze pruskim z poziomem Polaków z Królestwa Polskiego czy z Królestwa Galicji, no jest nieporównywalny, a jednak to oni potrafili doprowadzić do jedynego w Polsce powstania zwycięskiego, myślę tutaj już o wieku XX, czyli o powstaniu wielkopolskim, więc tak nie do końca pewnie byśmy się mogli z księdzem Golianem tutaj zgodzić, ale jest to ciekawy pogląd, który myślę, że warto poznać.
Ja myślę, że paradoks sytuacji polega na tym, że on uważał, że wpływ na edukację młodzieży czy dzieci powinni mieć przede wszystkim rodzice, że to jest ich niezbywalne prawo, a państwo powinno w tym pomagać, ale nie może tego robić wbrew rodzicom, wbrew temu, co rodzice uważają za dobre dla swoich dzieci. I paradoksalnie uważam, może to kontrowersyjne, ale dzisiaj ten problem istnieje. No jest jakaś część edukacji powszechnej, państwowej, w której następuje pewien przekaz, pewna transmisja pewnych wartości, pewnej wiedzy, która jest sprzeczna z poglądami znacznej części rodziców. Można sobie, mówię, u nas może nie jest to jeszcze tak ostro widoczne, ale w wielu innych krajach, na przykład na Zachodzie, to myślę, że to w wielu miejscach wcale nie jest abstrakcyjny problem. I on jakby akcentował, że rodzice mają pierwsze i najważniejsze prawo do kształtowania własnych dzieci. I to, patrząc z dzisiejszej perspektywy, czasów nam współczesnych, no nie wiem, czy się z tym nie zgodzimy. No, to jest oczywiście temat do dyskusji. Ja się z tym poglądem zgadzam.
Tak, ale to jest, powiedziałabym, wyciągnięcie i przeniesienie pewnej myśli księdza Goliana z tamtych czasów do czasów współczesnych, a troszeczkę inaczej pojmowane pewnie to było w czasie, kiedy on pisał i z tym wpływem rodziców, no jednak niepiśmiennych analfabetów na to, że no co, to te dzieci mają tak jak oni. Myślę, że to jest bardzo interesujący punkt wyjścia do dyskusji o tamtych czasach, ale również o tym, co dzieje się dziś. Ja bym jeszcze tylko na koniec powiedziała, bo pan tutaj wspominał, że wywarł wpływ duży na matkę Teresę Potocką Sułkowską, która była założycielką Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do którego wstąpiła później święta Faustyna Kowalska, ale był też autorytetem dla młodego księdza Stanisława Stojałowskiego. To szalenie ważna postać, bo to przecież ksiądz Stanisław Stojałowski to ten twórca ruchu ludowego. To ten pierwszy i najważniejszy, który uświadomił chłopom polskim, że są również Polakami.
Znany chyba już dzisiaj dosyć, tak bym powiedział, szerzej socjolog Michał Łuczewski zauważył w swojej pracy sprzed już kilku dobrych lat, że ksiądz Stojałowski, początkowo jezuita, później zwykły ksiądz diecezjalny, był człowiekiem o bardzo mocnych przekonaniach właśnie ultramontańskich, to znaczy miał myślenie bardzo takie, bym powiedział, tradycyjne, konserwatywne, jeśli chodzi o przekaz czysto religijny. I to, że on się różnił czasami dosyć radykalnie z niektórymi biskupami, z jakąś częścią duchowieństwa, co jest oczywiste i co wywoływało i wywołuje do dzisiaj, myślę, jakieś tam kontrowersje niewątpliwie, to jest mniej istotne jak to, że ksiądz Stojowski znalazł sposób, jak chłopów zrobić Polakami. I wyprzedził w tym o, można powiedzieć, co najmniej 20-30 lat cały ruch narodowy, bo właściwie ruch narodowy poszedł tą samą ścieżką. No, stereotyp Polak-katolik, utrwalony jakby przez ruch narodowy, on jednak się zaczyna właśnie wcześniej, właśnie w ramach ruchu ludowego. Ja o tym oczywiście przy okazji jakby wspominam, natomiast wydaje mi się, że to, co zostało tutaj wyraźnie napisane, ksiądz Golian przyczynił się do nadania nowej formy, nowej treści dla dwóch niesłychanie ważnych, takich bym powiedział, wartości jak solidarność i miłosierdzie. Ponieważ patrząc na zasługi jego jako właściwie współtwórcy tego zgromadzenia, sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, niewątpliwie i w ogóle sam będąc człowiekiem miłosiernym, nie? To znaczy to nie jest tak, że to przy okazji się coś zdarzyło. On miał pewną postawę właśnie miłosierną, pewnego szacunku do każdego człowieka i też widać nawet też w jego tej publicystyce, w tym jego kaznodziejstwie, widać, że on złagodniał. Znaczy jak początkowo był człowiekiem bardzo ostrym, bardzo ostro oceniającym swoich przeciwników też i politycznych, to jednak w drugiej części życia, wtedy kiedy był już tutaj z powrotem w Krakowie czy już w Wieliczce, stał się człowiekiem dużo bardziej, że tak powiem, miłosiernym. A druga rzecz, mówiąc bardzo telegraficznym skrótem, gdyby chłopi nie stali się Polakami przez księdza Stojowskiego, przez ruch ludowy, czy później ruch narodowy w jakimś sensie również przecież, to kto by nas w 1920 roku obronił przed bolszewikami? I wtedy, gdyby nie było tych chłopów mających świadomość tego, że są Polakami, że są katolikami i Polakami, to właściwie wszystko by było inaczej. Nie byłoby dwudziestolecia międzywojennego, nie byłoby żadnej solidarności, nie? To, o czym mówimy. To świat by zupełnie inaczej wyglądał, gdyby nie, można powiedzieć, wręcz działalność księdza Stojałowskiego i właśnie takie zrobienie chłopów Polakami, które miało w sensie społecznym, politycznym również niesamowite znaczenie i które do dzisiaj ma pewne znaczenie.
Pan powiedział, że miał udział w odczytaniu tych dwóch pojęć, miłosierdzia i solidarności. O miłosierdziu pan powiedział, to związek jest jakby z tym zakonem, dla którego powstania był i pewnym inspiratorem. A solidarność?
To znaczy myślę, że cała jego taka konserwatywna postawa jest jakby zbudowana na budowaniu wspólnoty, na budowaniu solidarności. I nie jest to jakby to myślenie klasowe, konfliktowe, które wniósł marksizm i to wszystko, co później z niego wynikło. Nie? W związku z tym jakby opozycją między walką klas, mówiąc tak już marksistowsko, a że tak powiem jakimś takim konserwatywnym spojrzeniem, no była właśnie ta solidarność, nie? Znaczy budowanie jednak no, narodu, który jest wielowarstwowy, nie? Nie jest tylko złożony z samej arystokracji, czyli mieszczaństwa, ale dotyczy jakby wszystkich. Ciekawe jest to, że ksiądz Stojowski był redaktorem pisemek wydawanych przez Ultramontan, znaczy przez tych konserwatystów katolickich, zanim się stał jakby samodzielnym twórcą czasopism, zanim stał się jakby samodzielnym bytem w sensie politycznym też, nie? Także on się nauczył pewnych rzeczy od właśnie tych katolickich konserwatystów, można powiedzieć.
Kapłan Bożego Miłosierdzia, ksiądz Zygmunt Golian, 1824-1885, to pierwsza biografia tego interesującego kapłana działającego w drugiej połowie XIX wieku, także albo może przede wszystkim w Krakowie. Autorem książki jest Wojciech Baliński, który był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję pięknie panu za to spotkanie i za tę opowieść o nieznanej w sumie w Krakowie krakowskiej ważnej postaci. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.